Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Zaczynamy.
Klinika Wiersza. wiersze@radiogdańsk.pl.
Czy widzieliście Państwo film zatytułowany Elling? To norweski obraz z 2001 roku, nakręcony przez Petera Nessa, nominowany do Oscara w czasie warszawskiego festiwalu filmowego, zdobył nagrodę publiczności. Elling to imię bohatera filmu. Elling jest osobą upośledzoną, skrajnie neurotyczną. Boi się podnieść słuchawkę telefonu, boi się wyjść na ulicę. Wszystko to jest do zniesienia, do płyty, dopóki Elling jest mieszkańcem zakładu dla osób upośledzonych. Jednak pewnego dnia Elling i jego przyjaciel Kiel otrzymują mieszkanie socjalne w Oslo, mają nauczyć się samodzielnego życia. I tutaj zaczynają się schody. Trudno żyć normalnie komuś, kto panicznie boi się opuścić czterech ścian mieszkania. Naturalnie nie będę tutaj opisywał fabuły filmu. Każdy może zobaczyć go w necie, do czego zachęcam. W każdym bądź razie Elling postanawia udać się na wieczorek poetycki. Żeby tam pójść, staje się kimś innym, poetą. No więc przebiera się dziwacznie, prochowiec, czarne okulary, bo poeta kojarzy mu się właśnie z kimś takim, ukrytym, przebranym, dziwacznym. Śmiesznie wygląda, to prawda. Ale kiedy dociera na slam poetycki, okazuje się, że są tam ludzie jeszcze dziwniejsi, udający kogoś, kim nie są, opowiadający w wierszach o przeżyciach, które nie są ich przeżyciami. Elling dobrze czuje się wśród slamerów. Powoli wchodzi w rolę poety. Znajduje swoją bardzo oryginalną metodę pozyskiwania czytelników. Otóż w dużym sklepie spożywczym skrycie wkłada do kartoników z żywnością odpisy swojego wiersza. Po jakimś czasie ukazuje się notka w miejscowej gazecie donosząca o tym, że pojawił się jakiś tajemniczy, anonimowy poeta, którego wiersze można znaleźć, kupując opakowanie kiszonej kapusty. Elling czuje się poetą spełnionym. Piszą o nim w gazecie. Właściwie to podziwiam slamerów. Zbyt wielu piszących wiersze ogranicza swoją zewnętrzną aktywność do kliknięcia w adres redakcji jakiegoś czasopisma, portalu czy wydawnictwa. Właściwie to podziwiam tych, którzy szukają nowych sposobów dotarcia do odbiorcy. Sam slam taki zupełnie nowy nie jest. Formę tę wymyślił na początku lat 80. ubiegłego stulecia poeta-robotnik z Chicago Mark Smith. Do Polski dotarło 20 lat później. Slam poetycki zakłada konfrontację poety z publicznością i przyjęcie zasady mimikry. Poeta przeobraża się w showmana, performera i przy pomocy muzyki, gestu, pantomimy, rekwizytu, tak czyta, aby odnieść sukces. O sukcesie decyduje publiczność. Akcent jest tu położony na walory wykonawcze poezji. Kiedyś wydawało się, że slam poetycki będzie próbą zasypania podziału pomiędzy tekstem a czytelnikiem, próbą nawiązania przerwanej łączności pomiędzy tymi, którzy piszą i tymi, którzy czytają. Dzisiaj nie ma już takich oczekiwań wobec slamu. Jest on jedną z wielu dróg prowadzących od poezji do kultury masowej. Slamy są mniej i bardziej ciekawe, mniej lub bardziej zabawne. Najczęściej są jednak cząstką tego wielkiego walca, czy raczej gigantycznej pralki automatycznej, w której wszystkie tkaniny, jak to się mówi, puszczają kolory. To, co początkowo fascynowało różnorodnością, po pewnym czasie przybiera ten sam kolor, będący wypadkową wszystkich innych kolorów, a więc gigantyczny miks, który sprawia, że wszystko, począwszy od batonów i popcornu, a skończywszy na wierszach, jest nijakie. Aha, na początku zapomniałem Państwu powiedzieć, że Elling jest filmem tragikomicznym. A co Państwo sądzicie o slamach poetyckich i innych formach popularyzowania poezji? Piszcie na nasz adres.
wiersze@radiogdańsk.pl. Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Gościem specjalnym naszej dzisiejszej audycji jest profesor Ryszard Chorodecki.
Dziękuję bardzo. Cieszę się.
Witamy, witamy.
W wspaniałym gronie.
Ryszard Chorodewski jest fizykiem, współtwórcą informatyki kwantowej, a więc jak słyszycie Państwo, jest absolutnie na swoim miejscu w audycji poetyckiej. Profesor Chorodewski jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i powiem wprost, sławą na skalę europejską. Ryszard Chorodewski pisze utwory poetyckie. Publikował m.in. w Tygodniku Powszechnym, W drodze. Wydał dwie książki, Sum ergo cogito i Arras z Andromedy. Są to wydania dwujęzyczne. W audycji o slamie poetyckim, niekoniecznie o slamie poetyckim musimy rozmawiać, ale zapraszam do rozmowy o tym, co możemy zrobić z naszą poezją, jak możemy z nią wyjść do odbiorcy, do czytelnika. Czy jest to dla nas problem, jako dla piszących, czy wręcz przeciwnie? Czy mamy swoje ścieżki dojścia, przejścia, wyjścia?
Jest to wyzwanie. Każde wyjście twórcy, no powiedzmy, aż o sobie tak nie myślę, wielkim twórcy, ale wyjście tego, kto próbuje zapiski poetyckie tworzyć, bo tak to mam taki dystans do tego, co robię. Cała bitwa polega na tym, żeby dojść do pewnego rezonansu między odbiorcą a tym tworzącym. Co to znaczy rezonans? Rezonans to jest takie oddziaływanie, współoddziaływanie, prawda? Wzmacnianie się wzajemne, ale do tego potrzebny jest jakiś kod kulturowy. Kiedy kodu kulturowego w ogóle nie ma, jeżeli w tej chwili miałbym, proszę Państwa, taką, powiedzmy, w Nowej Gwinei spadł samolot, leży, dotykają, jak gdzie się co wchodzą, dotykają, pytają mi się, co to takiego jest, no to wybaczcie, ale na pewno miałbym trudność w opowiadaniu, jak ten Boeing tam się źle spisywał i dlaczego. Więc jest to wielkie ryzyko zawsze, to ryzyko ja podjąłem, no ale ja mam przed sobą tutaj dwóch znakomitych poetów i jestem, mam parasol, że tak powiem, nad sobą i to mnie bardzo, prawda, uskrzydla.
Mowa była o slamie jako sytuacji bardziej scenicznej niż poetyckiej. Ale mnie się wydaje, co zasugerował pan profesor, że każda sytuacja spotkania autorskiego, nie tylko slamowego, jest sytuacją sceniczną. Autor wychodzi i musi przedstawić czytelnikowi to, co napisał. Teraz ma kilka możliwości. Albo schować się za własnym tekstem, albo go tłumaczyć. Moim zdaniem kiepska możliwość tłumaczyć, o co mu chodziło w tekście. Może próbować być bohaterem własnego tekstu. Jak z tą sytuacją sceniczną radzi sobie profesor Chorodewski? Czy sytuacja wyjścia z własnym tekstem do ludzi pod względem scenicznym różni się czymkolwiek od wyjścia profesora do studentów z wykładem na przykład?
Może odnośnie tej sceny, muszę powiedzieć, że bardzo lubiłem kabarety. Nawet przez pewien czas byłem w takim kabarecie. Nawet takie teksty pisywałem, bo to uratowało mnie w wojsku przed ciężkimi obrażeniami. Noszenie ciężkich radiostacji, kilku 15-kilogramowych. Więc bardzo mi odpowiada właśnie to odniesienie do scenerii. Otóż scena może być sceną obrotową i za szybko się obracać. Ja chciałbym, żeby ta scena przez moment chociaż trwała przed salą, żeby miała jakiś inwariant, niezmiennik czasowy, niezmiennik kulturowy i chciałbym, żeby gdziekolwiek będę, ten przekaz miał jakiś rezonans, o którym już mówiłem. Otóż może pójść ścieżką, którą tutaj nie tyle tłumaczenia się, ile po prostu identyfikacji bohatera, pana Jestem, który jest bohaterem obu tomików, i odniesienia do korzeni, znaczy sum ergo cogito. Jest to, jak widzimy, odwrócona formuła Kartezjusza. Kartezjusz sobie, jak był już tak dorosły bardzo i trochę rozumiał świat, to się zastanawiał, zaczął wątpić. No i w końcu tak wątpił we wszystko, że myślę tak, ale jak myślę, to chyba jestem. Odwrotnie. To, co z mojego doświadczenia, zderzenia z naturą, bo tam są te korzenie, wyniosłem przeświadczenie, że to istnienie, Święty Tomasz wprowadził esse, prawda, to było bardzo ważne do myśli greckiej, to istnienie jest warunkiem koniecznym myślenia. Jeżeli przestaje istnieć, to nie myślę. Raczej widzimy, że jest to relacja nie taka bilateralna, prawda, i pan Jestem jest dumny z tego, że istnieje, ale to może być odczytane jako imperatyw. Jak już istnieje, to warto myśleć, może powinienem myśleć jako imperatyw. I w związku z tym narodził się właśnie ten tomik, który no niestety musiał się rozprawić, brzydko powiedzieć, z Kartezjuszem, no bo nie można było jakoś no, rzucić rękawicy, nie nawiązując do naszego skądinąd wspaniałego filozofa i nawet twórcy podstaw fizyki, ale w tym ani jest, matematyki.
Jestem, więc myślę, wyczuwa się też pośrednio patronat Zbigniewa Herberta. Może na marginesie wierszy opowie pan o tym patronacie i o patronie samym, bo spotkaliście się osobiście dawno temu i miał pan tę możliwość, nawet tę radość usłyszeć opinię mistrza na temat własnych, wówczas jeszcze młodych, świeżych, dawnych, pierwszych tekstów.
Tak, dziękuję bardzo, bo to jest ważny moment, który nawiązuje do mojej historii, przygody z poezją. Kiedy to w 1974 roku Herbert miał wykłady na Uniwersytecie Gdańskim i dowiedziałem się o tych wykładach, zacząłem chodzić na te wykłady i w pewnym momencie pomyślałem sobie, a to może ja mu tak podrzucę jakieś moje wiersze i co wielki mistrz na ten temat powie. Tak się tym przełem, że dałem mu, ale potem mówię, nie przyjdę już na następne wykłady, bo wstyd po prostu będzie, chyba jednak może jakoś przez panią profesor Czerwińską, która to organizowała, się dowiem coś pośrednio. No ale Herbert upomniał się następnego dnia. Mówi, gdzie jest ten pan, co mi tutaj te wiersze... Nie ma go? O to niech przyjdzie. Zameldowałem się. A, to pan. No, mówi, tak, no to pan mi dał te dwa wiersze, tak, Kamikaze. No bo to ładne wiersze, dobre, one mi się podobają, wie pan. Tak, no, dobre wiersze, ale niech pan powie, co pan robi. Ja mówię, no jestem fizykiem, tutaj adiunktem na tej uczelni. Ach, fizykiem pan jest. O, wie pan, ja wykładałem przez semestr w Toruniu i miałem no kilkudziesięciu, ogromną chmarę, a potem oni tak topnieli, na koniec spytałem się, kto do tego końca dotrwał. I okazało się, że wie pan, że było większość fizyków i matematyków i tylko dwóch lub trzech polonistów. Więc to już tak nieźle, ale czy pan jest żonaty? Tak. O, mówi, jeszcze pewnie pan ma dzieci. No nie, mam dwoje. O, proszę pana, dzieci pan ma, no to i fizyka razem, to wszystko, wie pan co? Poezja, mówi, to taka pani, która szalenie dużo wymaga, mówi, to nie żarty, to wie pan, poezja to krzyż, tak panu powiem. No, ja bym panu jednak radził, jeśli to uprawiać amatorsko. Też będzie nieźle, niech pan pamięta, na 100. Bo ja na jakieś 100 wierszy, to niech pan tylko 3-2, że tak powiem, filtruje. Reszta idą do śmietnika albo kosza. No oczywiście rozmawialiśmy o innych rzeczach. Poznałem głębokość Herberta, jego rozmiar osobowości, która ma wiele poziomów i poczułem się mały, prawda? I to bardzo dobrze mi zrobiło, ale w polemice do Herberta uważałem, że o ile Herbert stworzył pana Cogito, pana myślę, to uważałem, że trzeba stworzyć do tego, żeby nie zrobić jednak nie tyle kalki, ile sklonować, skopiować.
Pana jestem.
Jednak pana jestem. I to Herbert chyba zrozumiał. To jest komplementarność. To jest uzupełnienie jakby dwóch postaci, które no maszerują przez kulturę, przez tą rzeczywistość, jaką tutaj mamy przed sobą i za sobą.
Posłuchajmy
i w teraźniejszości
tego dialogu, co nam ma do powiedzenia pan jestem.
Sum ergo cogito, rzecz o pułapce Kartezjusza. Pan Sum, czytając po raz wtóry Kartezjusza, poczuł się zagrożony w samych podstawach bytu. Podejrzana wydała mu się formuła cogito ergo sum, to znaczy myślę, więc jestem. Pan Sum jest absolutnie pewien, że istniał w łonie matki, chociaż nie jest w stanie powiedzieć, jakie kwestie go wtedy nurtowały. Będąc w ramionach matki, nigdy nie pytał o definicję matki. Wystarczył mu tajemniczy związek, który kreślił najpiękniejsze szkice dzieciństwa. Przepastny świat ego odsłaniał swoje oblicze stopniowo, prawie niespostrzeżenie. Wskazywało to wyraźnie na istnienie głębszego związku między cogito i sum, który wymyka się prostej formule. Jasne dla Kartezjusza było to, co proste. Pan Sum nie ma pretensji do Kartezjusza za to, że nie znał teorii kodów genetycznych, ani za to, że wierzył niezachwianie w mechanistyczny obraz życia. Jeśli pan Sum ma jakiekolwiek pretensje, to tylko do siebie, za to, że tak długo dał się zwodzić ojcu nowożytnej filozofii.
Skrzynka poetycka. wiersze@radiogdańsk.pl
Dzisiaj w skrzynce poetyckiej wiersz Łukasza Trzebińskiego i utwór Piotra Trzebuchowskiego.
Łukasz Trzebiński, wiersz bez tytułu. Miasto. Na rogatkach płoną barykady. Język daje wyraz w godzinach bezpańskiej ciszy. Szkolne boiska przyjmują kolejnych adeptów sztuki życia. W bloku wybucha butla z gazem. Zdezorientowany kierowca samochodu marki Nissan uderza w ścianę z napisem Hurt Detal. Z kieszeni wypadają pamiątki z Ziemi Świętej. Na ulicach nie widać Babilonu. Alfa i Omega na właściwym miejscu, wokół pełno prochu, padają mury, wojsko pali miasto.
Piotr Trzebuchowski. Odważni i tchórze. Strach drżący, nie odwaga, jest wojen przyczyną. I kłamstwo, a nieprawda, jest orężem tchórzy. Samotnie bić się z kłamstwem i za prawdę ginąć, wbrew rykowi gawiedzi, wolności posłuży. Odważny jest samotny, bojących się dużo, co nienawidzą mężnych i plotą androny. Odważni więc na pomnik w przyszłości zasłużą, tchórzliwych zapomnijmy. Ich były miliony. Proszę Państwa, wiersz podszyty bardzo szlachetnymi intencjami, bardzo nobliwą treścią, trudno się z nim nie zgodzić. Natomiast, żeby te w treści uwierzyć, one powinny być podane językiem, który nie trąci naftaliną. Takim językiem, który jest w stanie mnie przekonać. A tutaj mamy inwersję, słowa wielkie jak wagony, które w tym przypadku jadą puste w siną dal banału.
wiersze@radiogdańsk.pl
Dwa różne wiersze, dwie różne poetyki. I pan Łukasz, i pan Piotr przedstawili nam swoje umiejętności poetyckie. Moim zdaniem to nie są umiejętności maleńkie. Każdy z nich coś potrafi. I panu Łukaszowi, i panu Piotrowi życzymy dalszych udanych tekstów.
I gratulujemy odwagi.
Może jeszcze bardziej udanych od tych, które zostały przedstawione. Zwłaszcza u pana Piotra to widać tę pracę nad formą. Wiersze, które może rzeczywiście jest troszeczkę nieadekwatne do tego, o czym wiersz mówi. A jeśli chodzi o pana Łukasza Trzebińskiego, to cóż, no mogę powtórzyć tylko to, co już mówiłem w audycji poprzedniej, że jest to apologeta miasta, przedstawiający w cyklu krótkich obrazów, kadrów, urodę miasta, a raczej jego jakiś taki złowrogą postać.
Opresyjny, klaustrofobiczny.
Jest jakaś klaustrofobia. Prawda? To jest troszeczkę tak, jakbym oglądał filmy Szulkina. I jest jakieś zagrożenie, jakaś dramaturgia w tych wierszach. To, czego mi brakuje, to jest refleksja, która by wychodziła od obrazu i prowadziła w jakąś taką stronę jednak.
A mi brakuje tytułów.
Refleksji poetyckiej, tytułów,
może, tak? No, co można... autor używał tytułów, wiedziałby trochę bardziej, co chce powiedzieć.
No, o tym się nie będę wypowiadał. Uważam, że autor jednak wie, co chce powiedzieć, natomiast mówi to w taki sposób. W tej chwili mu pozwalają jego umiejętności poetyckie, a życzymy, żeby te, które posiada, rozwijał jeszcze bardziej. Wszystkiego dobrego. Obydwu panom dziękujemy.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Antoni Malczewski, Maria. Początkowy fragment powieści poetyckiej. Kto nie zna frazy, ej ty na szybkim koniu, gdzie pędzisz kozacze? Prawda, że w języku potocznym, często ograniczonej do gdzie pędzisz kozacze? Jej autorem i autorem całej powieści poetyckiej Maria jest Antoni Malczewski, urodzony w 1793 roku na Wołyniu w miejscowości Kniachin. zmarł młodo, bo w 1826 roku w Warszawie. Syn generała Targowicza Nina zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego. W 1815 roku wstąpił do Wojska Polskiego, a już rok później zrezygnował ze służby, wyjechał za granicę. W czasie podróży po Europie, a odwiedził Szwajcarię, Włochy, Francję, Anglię i Niemcy, poznał podobno w Wenecji Byrona. W 1818 roku zdobył jako pierwszy z Polaków szczyt Mont Blanc. W 1825 roku wydał powieść poetycką Maria, rok później zmarł. W chwili ukazania się Maria nie wywołała żadnego oddźwięku, dopiero kilka lat później zachwycił się nią inny znany romantyk, Maurycy Mochnacki. Maria rozpoczyna się obrazem kozaka pędzącego na rączym koniu. Poemat epicki, przepojony liryzmem, podszyty dramatem. Być może to od Byrona Malczewski nauczył się budowania powieści z szeregu luźnych scen czy obrazów, przy tym tajemniczych, wskazujących na coś, co jest poza obrazem, wyrażających więcej niż da się wypowiedzieć. Początek powieści poetyckiej Maria, który za chwilę usłyszymy w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, jest fragmentem fragmentu. Ufam jednak, że i ta drobna cząstka rozpali Państwa ciekawość i wzbudzi chęć poznania całości.
Antoni Malczewski, Maria, fragment pierwszy. Ej, ty na szybkim koniu, gdzie pędzisz, kozacze? Czy zaoczył zająca, co na stepie skacze? Czy rozigrawszy myśli, chcesz użyć swobody i z wiatrem ukraińskim puścić się w zawody? Lub może do swej lubej, co czeka wśród niwy, nucąc żałosną dumkę, lecisz niecierpliwy? Bo i czapkęś nasunął i rozpuścił wodze, a długi tuman kurzu ciągnie się na drodze. Zapał jakiś rozżarza twojej twarzy śniadość i jak światełko w polu błyszczy na niej radość, gdy koń, co jak ty dziki, lecz posłuszny żyje, porze szumiący wicher, rozciągnąwszy szyję. Umykaj, czarnomorcu, swą marzę skrzypiącą, bo ci synowie stepu twoją sól roztrącą. A ty, czarna ptaszyno, co każdego witasz i krążysz i zaglądasz i o coś się pytasz, spiesz się swoją tajemnicę odkryć kozakowi, nim skończysz twoje koło, oni ujść gotowi. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.